Witam serdecznie, Lech Pilarski. Za kilka dni, 13 kwietnia, Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Obchody sprzed 8 lat zapisały się czarną kartą w historii Polski. 10 kwietnia 2010 roku samolot rządowy z prezydentem Polski lecący na uroczystości w Katyniu rozbił się pod Smoleńskiem. Rocznice, które dzieli 70 lat, stały się nierozłączne. Dziś o zbrodni katyńskiej opowie nam dr Łukasz Lubicz-Łapiński, historyk z Białostockiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Przypomnijmy tło tej barbarzyńskiej zbrodni.
Zbrodnia katyńska jest to w zasadzie cały system zbrodni, jaki miał miejsce wiosną 1940 roku, bo sama nazwa zbrodnia katyńska oczywiście ukuta została od nazwy jednego z miejsc kaźni, to jest Lasu Katyńskiego niedaleko Smoleńska. Natomiast zbrodnia katyńska jest wielką, największą tak naprawdę pierwszą wojenną zbrodnią ludobójstwa popełnioną na Polakach przez okupanta sowieckiego. Wiosną 1940 roku w przynajmniej pięciu różnych miejscach, trzech dużych obozach jenieckich i dwóch miejscach odosobnienia, więzieniach, gdzie postanowiono jeńców polskich zlikwidować.
Liczba ofiar to ponad 20 tysięcy.
Tak, blisko 22 tysiące osób, po kilka tysięcy na każdy obóz. Należy też pamiętać, że tak naprawdę liczba ofiar nie do końca jest znana, bo sama zbrodnia katyńska, jak wiemy, nie do końca jest jeszcze wyjaśniona. Nie mamy pełnej listy osób, które straciły życie wiosną 1940 roku. Tu mowa oczywiście o tej liście białoruskiej, czyli w zasadzie tą nawet nas bardziej interesującą, bo chodzi o ludzi aresztowanych na tak zwanej zachodniej Białorusi, czyli także na Białostoczyźnie, na Podlasiu i przewiezionych do więzienia w Mińsku, a później razem właśnie w całej zbrodni katyńskiej zamordowanych w kwietniu i w maju 1940 roku.
Tutaj pada taka liczba około 4 tysięcy ludzi, bo tyle może być osób na tej liście białoruskiej.
Tak, łącznie blisko 8 tysięcy, 7,5 tysiąca osób, tak zwanych cywili, wrogów ludu, osoby, które zostały zatrzymane na terytorium zachodniej Ukrainy, zachodniej Białorusi, no z czego mniej więcej połowę należy oddzielić na Bykownię, a połowę prawdopodobnie na Kuropaty, jeśli chodzi o miejsce kaźni tej listy białoruskiej, więc jest to cały czas sprawa jeszcze otwarta.
Jeśli chodzi o liczbę ofiar.
Jeśli chodzi o liczbę ofiar, konkretne nazwiska. No i tak naprawdę w zasadzie i Ukraina, i Białoruś czekają jeszcze na wyjaśnienie tej sytuacji, na ekshumację, na stworzenie jakiegoś, tak jak jest to w trzech innych miejscach. Mamy trzy duże cmentarze wojenne. Rosja po 1990 roku ruszyła z pracami i ekshumacyjnymi, i porządkującymi miejsca zbrodni. Trzy duże cmentarze wojenne, natomiast cały czas z osób zamordowanych w więzieniu NKWD w Kijowie i w Mińsku takich prac nie ma i te osoby są i anonimowe, i nie są w jakiś sposób no, nieupamiętnione.
Jak doszło do tej zbrodni? No bo rozkazy zapadały na najwyższym szczeblu sowieckich władz.
Tak, rozkaz, który doprowadził do tego ludobójstwa, no w zasadzie ma dosyć długą genezę. Należy przypomnieć, że we wrześniu 1939 roku, kiedy wybuchła II wojna światowa, dwaj sojusznicy, Niemcy i Związek Radziecki, napadli na Polskę, ale tutaj należy też pamiętać w dość dużych odstępach. 1 września Polska atakują Niemcy, wypowiadając wojnę. Natomiast 17 września wkracza Armia Czerwona, nie wypowiadając wojny. Stalin zdecydował się na zupełnie inny scenariusz dla Polski, co rzutowało na późniejszy los właśnie jeńców wojennych, bo de facto oni nie byli jeńcami, tak? I skoro nie było wojny ze Związkiem Radzieckim, tak naprawdę sytuacja osób, które dostały się w ręce sowieckie, była dosyć skomplikowana. Od 1 września 1939 roku Armia Polska bije się z Niemcami. Armia jest coraz bardziej przesuwana, wycofuje się, reorganizuje, przegrupowuje i działa coraz bardziej na wschodnich terenach Rzeczpospolitej. I 17 września dochodzi do takiego ataku, nóż w plecy, jak to określano, do ataku od strony wschodniej. Wkracza Armia Czerwona i tak naprawdę Wojsko Polskie i same dowództwo nie wie, jak się zachować, bo jeśli chodzi o Niemcy, w zasadzie już od wiosny 1939 roku szykujemy się do tej wojny, zawieramy sojusze z Anglią, z Francją. Jednostki już od 1 września przerzucone są nawet z tej wschodniej flanki, gdzie tak naprawdę jeszcze za czasów Piłsudskiego szykowaliśmy się do wojny z Rosją, Korpus Ochrony Pogranicza i ta tarcza jest rozwiana na wschodzie, ale te jednostki są przesunięte na zachód po to, żeby walczyć z Niemcami i nagle okazuje się, że wkracza Armia Czerwona. Trudna sytuacja dezorganizacji samej administracji i wojska doprowadza do tego, że generał Rydz-Śmigły, który jest naczelnym wodzem Armii Polskiej, na wieść o komunikacie, na depeszy przekazanej ambasadorowi Grzybowskiemu, polskiemu ambasadorowi w Moskwie o tym, że Polska nie istnieje, Warszawa przestała istnieć, rządu polskiego nie ma i z Rosją sowiecką nie obowiązują żadne traktaty związane z Polską, reaguje w ten sposób, aby z bolszewikami nie walczyć i tam, gdzie jest to możliwe, poddawać się. I ten rozkaz w większości jest wypełniony i na wschodzie tak naprawdę, prócz kilku bitew i potyczek przygranicznych, większych bitew nie mamy. No jesteśmy w sytuacji rzeczywiście beznadziejnej między młotem a kowadłem i ogromna część żołnierzy polskich dostaje się do niewoli sowieckiej. Blisko 250 tysięcy osób, z czego 10 tysięcy stanowią oficerowie. No, nomen omen, jest to sytuacja, chichot historii pokazuje chociażby obronę Lwowa, który przez wiele dni przed Niemcami się cały garnizon bronił. Gdy podchodzą wojska sowieckie, a wojska niemieckie odstępują, wiedząc, że Rosja nie jest jakby wrogiem, walczono z Niemcami. Cały garnizon poddaje się, ustala się warunki kapitulacji i wszyscy, którzy te warunki w jakiś sposób negocjowali, zostają później zamordowani właśnie w Katyniu. To pokazuje całą tą sytuację. Oficerowie są odseparowani, jeńcy są zwolnieni, bo na tak ogromną liczbę jeńców, którzy wpadli w ręce...
No właśnie chciałem o to zapytać, że skoro 250 tysięcy osób wzięto do niewoli, to dlaczego wśród ofiar zbrodni katyńskiej jest około 30 tysięcy tylko?
No właśnie, zdaje się, że Związek Sowiecki wiedział już dobrze, że nie będzie w stanie ani wykarmić, ani nie widział za bardzo powodów do tego, żeby utrzymywać tak dużą rzeszę młodych mężczyzn, których później można wykorzystać, chociażby przecież w późniejszych miesiącach jest zaciąg do Armii Czerwonej i ci sami polscy żołnierze w jakiejś tam mierze są wcielani do wojsk radzieckich. Natomiast oficerowie stanowią element tak naprawdę dla wroga o tyle niebezpieczny, że jest to polska inteligencja, jest to jakby głowa polskości, która musi w najbliższych miesiącach zostać ścięta, jeśli te ziemie mają być zasymilowane, mają być włączone do zachodniej Białorusi, zachodniej Ukrainy.
I takie decyzje zostały podjęte, odpowiednie rozkazy zostały podpisane.
Tak, 5 marca Stalin wraz z całym zarządem, bo Stalin lubił dzielić się swoją odpowiedzialnością, te wszystkie podpisy na dokumencie z 5 marca 1940 roku mamy, mówią, że zgromadzeni w trzech obozach jenieckich jeńcy obozów na wschodzie oraz dwóch więzień w Mińsku i w Kijowie mają zostać zlikwidowani. W sentencji, znaczy nawet to nie jest wyrok, prawda? Te osoby zostały skazane na karę śmierci bez żadnego wyroku, a jedyną ich...
Decyzją administracyjną, można by powiedzieć, prawda? Polityczną.
Tak, te osoby nie rokowały jako obywatele Związku Radzieckiego, są wrogami komunizmu, wrogami ludu, a więc są skazani na karę śmierci. No i teraz... Prawda, jak tą karę wykonać? W jaki sposób zgładzić tak dużą liczbę osób?
W tak krótkim czasie.
W tak krótkim czasie i no, to jest jeszcze początek wojny. Stalin rozpoczął kaźń na wielką skalę. Tak naprawdę później raczej Hitler w obozach zagłady znany jest z masowego uśmiercania setek tysięcy, milionów ludzi, mając do dyspozycji broń chemiczną, tak jak chociażby cyklon B. Stalin jeszcze jej nie posiadał, więc możemy sobie wyobrazić, każda osoba musiała być fizycznie zlikwidowana, rozstrzelana i takich pojedynczych śmierci jest ponad 22 tysiące. To była wielka maszyna do zabijania, która ruszyła z początku kwietnia, zakończyła swoją działalność pod koniec maja. W ciągu 2 miesięcy w 5 miejscach wymordowano tyle osób. Po 100-200 osób dziennie transportami przesuwano z miejsca odosobnienia do miejsc kaźni. Te miejsca też zresztą specjalnie dobrano, aby nie było świadków, aby o tej zbrodni nikt się nie dowiedział. Zresztą odpowiedzialna za to jednostka NKWD, przecież NKWD działało od lat 30. tak naprawdę już w Związku Radzieckim, mając na swoim koncie miliony istnień, no przede wszystkim Rosjan, Białorusinów, Łotyszy, Ukraińców, wszystkich narodów Związku Radzieckiego, i do tych narodów dołączyli także Polacy w 1940 roku i krwawo mieli się o tym okazję przekonać wiosną 40 roku, w jaki sposób działa machina terroru i w jaki sposób działa NKWD.
Ale Dzień Ofiar Zbrodni, Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej obchodzimy 13 kwietnia. To data związana raczej z odkryciem tejże zbrodni i wyeksponowaniem informacji w świecie.
Tak, 13 kwietnia 1943 roku jest to pierwszy sygnał o tym, co się wydarzyło na wschodzie, w obozach jenickich, bo tak naprawdę o tym, że coś się złego wydarzyło, miały już sygnał rodziny. Obozy jenickie, w odróżnieniu od obozów koncentracyjnych, obozów zagłady, funkcjonowały przez cały okres trwania wojny w Niemczech, bo takie same obozy były w Niemczech, takie same były w Rosji. Przy czym obozy niemieckie w 90% jeńcy przetrwali do 1945 roku, jeśli nie trafili na epidemię, tyfusu czy innych chorób, bądź też jakiegoś bombardowania, mieli szansę przeżyć. Natomiast ponad 90% przecież obozów jenieckich w Związku Radzieckim została zlikwidowana. Do wiosny 1940 roku prowadzona była korespondencja i ta korespondencja się urywa. Kolejnym etapem i kolejnym takim...
Czyli internowani czy przetrzymywani w obozach pisali listy do domów i odwrotnie, z domów też trafiały do nich listy.
Tak, i bardzo często wśród rodzin katyńskich takie kartki, takie listy stanowią bardzo cenną pamiątkę. Są to bardzo często ostatnie ślady kontaktu z ojcem, bratem, mężem. Takich kartek, listów widziałem kilka. Stanowią bardzo cenne źródło też właśnie poznania zbrodni katyńskiej. Kolejnym sygnałem o tym, co się wydarzyło, był czerwiec 1941 roku, kiedy Niemcy atakują Związek Sowiecki. Powstaje Armia Polska na wschodzie. Odnowione są stosunki dyplomatyczne. Powstaje armia pod dowództwem generała Andersa. Okazuje się, że do armii dziesiątki tysięcy ludzi trafiają, ale nie ma tam generałów, poruczników, kapitanów, całej kadry oficerskiej,
której później będzie brakowało, którą trzeba będzie szkolić.
Tak, od nowa trzeba będzie szkolić, ale powstaje pytanie, co się z nią stało. Wiemy, że istniały te trzy obozy, gdzie prowadzona była korespondencja. Znamy tak naprawdę w większości skład tych obozów dzięki wcześniejszym też informacjom. Natomiast Stalin oczywiście nabiera wody w usta, informując stronę polską, że prawdopodobnie ci jeńcy zbiegli. I dowiadujemy się dopiero właśnie 13 kwietnia 1943 roku, niestety ze strony niemieckiej, co się wydarzyło z oficerami. Jest to już o tyle sprawa trudna i moment zwrotny wojny jest taki, że jesteśmy już sojusznikami Związku Radzieckiego. Stalin jest w obozie alianckim i tak naprawdę Hitler, odkrywając masowe groby w Katyniu, stara się wbić klin pomiędzy aliantów, kości niezgody, którą po tylu latach wykopuje.
Pytanie, jakie się ciśnie na usta, dlaczego tak długo czekali? Bo przecież w czerwcu 1941 roku zaatakowali Związek Sowiecki, już pod koniec byli pod Moskwą, czyli te tereny, na których są te miejsca kaźni, były już w jurysdykcji, można powiedzieć, niemieckiej. Już były terenem, który został zajęty przez armię niemiecką i administrację niemiecką.
Tak, tak naprawdę o zbrodni katyńskiej w czasie działań wojennych dowiedziano się już w 1942 roku. Na tyłach armii niemieckiej działali robotnicy przymusowi, kopano tam przeróżne budowy, gdzie właśnie natrafiano na ciała ofiar. Oprócz tego Sowieci starali się bardzo zatrzeć swoje ślady i wykonywać zbrodnie w miejscach dosyć odludnych, ale jednak Katyń to też jest miejscowość. Tam też byli świadkowie, którzy prędzej czy później dotarli do jednostek niemieckich, przekazując informacje, co się działo wiosną 1940 roku. Zdaje się, że Niemcy musieli upewnić się, stworzyć całą tą misterną machinę propagandy goebbelsowskiej, która musiała wykorzystać fakt odkrycia grobów katyńskich.
No i czekali też na odpowiedni moment.
Tak. I to tym momentem była wiosna 1943 roku, kiedy już te szale zwycięstwa się zmieniają. Kiedy tak naprawdę Stalin wie, że wygra. No i niestety, Stalin w tym momencie nie potrzebuje już Polaków i 13 kwietnia 1943 roku jest dla niego też pretekstem do zerwania znowu stosunków dyplomatycznych, które dwa lata wcześniej odnowił, po to, że miał już inny scenariusz dla Polski. I tu się zaczyna tragedia katyńska podwójna, bo raz, że wiosną 1940 roku ci ludzie zostali wymordowani, a od kwietnia 1943 roku rozpoczyna się ogromny proces trwający kilkadziesiąt lat kłamstwa katyńskiego, czyli próby zakłamania, przerzucenia odpowiedzialności na Niemców, jeśli chodzi o tą zbrodnię, i próby zatuszowania prawdy, która trwała do 1990 roku tak naprawdę.
Zbrodnia katyńska dotknęła bardzo wiele rodzin w Polsce. Czy na podstawie dostępnej dziś wiedzy można ustalić dokładną liczbę osób z dawnego województwa białostockiego zmobilizowanych w 1939, przetrzymywanych w obozach jenieckich w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie, a następnie zastrzelonych między innymi w Katyniu?
Kilka lat temu, gdy powstawała w Instytucie Pamięci Narodowej wystawa na temat zbrodni katyńskiej, przyszykowaliśmy się do, można powiedzieć, takiej próby bilansu, jak to wygląda z województwem białostockim. No, przyjęliśmy dosyć szerokie kryterium, ponieważ zarówno interesowały nas osoby, które wywodziły się i pochodziły z terenu województwa białostockiego, a później pełniły służby gdzieś w innych jednostkach, bądź też w innych rejonach kraju, jak również osoby związane z województwem białostockim, no, urodzone w innych częściach Polski, ale tutaj tworzące kadrę policyjną, wojskową czy też cywilną. Takich osób naliczyliśmy około 450, z czego no, należy powiedzieć, no, było dwóch generałów wywodzących się z naszego regionu. To też warto wspomnieć, na tej liście katyńskiej jest generał Minkiewicz, urodzony w Suwałka, czy też Bohaterewicz, urodzony w Grodnie. Dwie osoby zasłużone już w okresie I wojny światowej, wojny z bolszewikami, osoby już no, starsze, posunięte w swym wieku, jednak no, trafiły do obozu jenieckiego i zostały także wraz z innymi zamordowane. Osoby związane z województwem białostockim przede wszystkim w dużej mierze stanowili tak naprawdę na co dzień osoby cywilne. Bo te osoby, które my dzisiaj kojarzymy zbrodnię katyńską z zbrodnią na oficerach polskich, tak, oczywiście, ale na co dzień większość oficerów rezerwy była nauczycielami, prawnikami, lekarzami i takie osoby z terenu województwa białostockiego można wyliczyć całkiem dużo. Stanowił to tak naprawdę kwiat polskiej inteligencji. Sowieci.
No właśnie. Urzędnicy, nauczyciele, lekarze, inżynierowie, bo to byli ludzie wcieleni do armii już jako rezerwiści.
Tak, trafili w 1939 roku na front. Stalin tak naprawdę wiedział, co robi, ponieważ mordując polską inteligencję, pozbawił społeczeństwo polskie, można powiedzieć, głowy, która w dłuższej skali miała kierować ruchem oporu, miała nie dopuścić do asymilacji tych terenów ze Związkiem Sowieckim i dlatego też ogromna część z tych ludzi stanowiła dla niego zagrożenie. Co ciekawe, no, w zbrodni katyńskiej jest też jakaś część osób, blisko 800 osób z ostatnich transportów, która została uratowana. Ich losy potoczyły się zupełnie inaczej. Część z tych osób została przewieziona do więzień NKWD na wschodzie. Być może Stalin także, no, część polskiej inteligencji miał zamiar użyć do swoich planów, do swoich dalszych planów. Tego nie wiemy. Do dzisiaj się tego chyba nie dowiemy, jak to miałoby wyglądać.
29 nauczycieli, to tak mniej więcej wygląda. Wielu urzędników, także lekarze, a lekarzy przed wojną tutaj na tych terenach tak dużo znowu nie było. No i najważniejsi to także inżynierowie, czyli ta kadra techniczna.
Tak, tak. No, można powiedzieć, no, osoby, które przed wojną ukończyły studia wyższe, stanowiły no, tak naprawdę ułamek procenta polskiej inteligencji.
Wtedy tak naprawdę szkolnictwo wyższe nie obejmowało tak licznej grupy jak współcześnie.
No tak, no, przede wszystkim mieli tylko kilka uniwersytetów na całą Rzeczpospolitą. I tak naprawdę osoby zamordowane w Katyniu z terenu województwa białostockiego, no rzeczywiście stanowiły elitę elit. Nie byli to zwykli wiejscy nauczyciele, ale bardzo często kierownicy szkół, dyrektorzy szkół, wybitny matematyk Marcinkiewicz, inżynierowie, którzy tutaj budowali budowali mosty, kolej, naprawdę osoby wybitne, osoby, które mają na swoim koncie znaczne osiągnięcia i tych osób, te osoby zostały pozbawione życia. Mało tego, zbrodnia katyńska to nie tylko zlikwidowanie tych osób przez ich rozstrzelanie wiosną 1940 roku, ale w tym samym czasie, właśnie także w kwietniu 1940 roku, mamy już kolejną masową wywózkę. Rodziny katyńskie, rodziny osób, które zostały przeznaczone na śmierć, trafiały do bydlęcych wagonów i w lutym, w kwietniu, w czerwcu tegoż roku były wywożone na Syberię, do Kazachstanu i tam no, w jakiś sposób też traciły życie. Więc to nie jest tylko dramat samych mężczyzn, którzy byli wcześniej aresztowani, przeznaczeni do likwidacji, ale całych rodzin. Coś, co wcześniej w historii polskiej, w historii nawet stosunków polsko-rosyjskich nie miało miejsca. Przecież były wywózki i były represje carskie w wieku XIX, ale nigdy nie dotykały całych rodzin. Tutaj ta machina śmierci NKWD-owska, która rozpoczęła swoje żniwo wiosną 1940 roku, działała przez cały swój okres. Kto wie, jak to by wyglądało, żeby nie czerwiec 1941 roku i przerwanie tego przez kolejnego okupanta, który też zostawił piętno na tych ziemiach, na okupanta niemieckiego, takich wywózek i być może innych akcji typu Katyń byłoby więcej. Natomiast należy powiedzieć wyraźnie, że zbrodnia katyńska nie ma precedensu tutaj w historii, także w historii sowieckiej.
Niezależnie od statusu wziętych do niewoli oficerów, czy no bo wspomniał pan, że nie była wywołana wojna, ale to jednak byli wzięci do niewoli. Oficerowie chroniły ich różnorodne konwencje. Co prawda Sowieci niektórych z nich nie podpisywali, no ale tego barbarzyństwa nie było w innych konfliktach zbrojnych.
No tak, dokładnie. No, Niemcy też należą raczej do narodu barbarzyńskiego w okresie 1939-1945, a na taką zbrodnię nigdy się nie żachnęli, a więc nie przyszło im nawet do głowy, że można kilkadziesiąt tysięcy oficerów po prostu rozstrzelać w sposób tak masowy, jak zrobili to Sowieci. Zresztą zbrodnia katyńska później już nigdy nie powtórzyła się na taką skalę. Nigdy Rosja nie stworzyła drugiej takiej zbrodni, która by pochłonęła tyle ofiar i tak skrupulatnie dobranych, jeśli chodzi o skalę i rozmiar tej ohydnej zbrodni.
W najbliższą niedzielę, 15 kwietnia, przez ulicę Białegostoku przejdzie 4. Podlaski Marsz Cieni, organizowany przez Stowarzyszenie Grupa Wschód oraz białostocki IPN. Pochód rekonstruktorów w historycznych mundurach wyruszy w samo południe spod katedry na rynku Kościuszki. Natomiast w sobotę wyjątkowa wystawa, którą w Białymstoku będzie można oglądać tylko przez jeden dzień. Muzeum Pamięci Sybiru nawiązało współpracę z Muzeum Katyńskim i ekspozycja zatytułowana Zbrodnia 1940 trafi do Centrum Edukacyjno-Wystawienniczego przy ulicy Sienkiewicza. Otwarcie wystawy odbędzie się o 15:00. Towarzyszyć jej będzie projekcja filmu Nie pamiętam oraz spotkanie z dyrektorem Muzeum Wojska Polskiego i kierownikiem Muzeum Katyńskiego w Warszawie. A w naszym programie dziś to wszystko. Naszym gościem był dr Łukasz Lubicz-Łapiński, historyk z Białostockiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Za tydzień porozmawiamy o konsekwencjach zbrodni katyńskiej dla rodzin pomordowanych oficerów, czyli drugiej deportacji w 1940 roku. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.